Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi miło, że mogę się wprawdzie nie bezpośrednio, bo takie spotkania są zawsze najprzyjemniejsze, ale za pośrednictwem internetu spotkać z Państwem. Chciałem dziś opowiedzieć, no właśnie już trochę został zdradzony temat. Chciałem Państwu opowiedzieć o tym, czego dotyczy moja ostatnia książka Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski. W około 30 minut spróbuję Państwu różne informacje w tej książce zawarte streścić. No i oczywiście będę w związku z tym mówił o bardzo wielu różnych sprawach z różnych obszarów, bardzo powiedziałbym takim telegraficznym skrócie. Jeśli jakiś wątek Państwa bardziej zainteresuje, to w drugiej części chętnie odpowiem na pytania właśnie formułowane na czacie. Zakładam, że będę mówił w tej chwili około 30 minut, a resztę naszego spotkania poświęcę na odpowiedzi na pytania. Wiem, że taka formuła jest lepsza od takiej czysto statycznej, w której tylko wykładowca wypełnia cały czas wykładu. Proszę Państwa, nie jest przypadkiem, że większość opowieści historycznych o Polsce, bardzo często programy nauczania, wszystko to kończy się gdzieś w roku 89 na powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. No bo rzeczywiście wtedy kończy się pewna epoka, epoka rządów komunistycznych w Polsce, epoka zwana Polską Rzeczpospolitą Ludową. Wprawdzie sama nazwa zmiany państwa następuje w kilka miesięcy po utworzeniu rządu Mazowieckiego. Przypomnę, rząd Mazowieckiego powstaje we wrześniu 89 roku, a w grudniu 89 następuje zmiana nazwy państwa z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską. Ale nie zmienia to faktu, że tak naprawdę w moim przekonaniu te wydarzenia właśnie z jesieni 89 są nie końcem rządów komunistycznych i epoki komunistycznej w Polsce, ale początkiem końca. Bo tak naprawdę między PRL-em a III Rzeczpospolitą jest taka sfera czasowa, którą można różnie określać, zaraz powiem, jak to można określać czasowo, którą ja traktuję jako okres przejściowy. I tu ona nawiązuje oczywiście też do II Rzeczpospolitej. Z jednej strony mamy święto 11 listopada i wszyscy w takim uproszczonym spojrzeniu na historię mają wrażenie, że 11 listopada 1918 roku II Rzeczpospolita powstała. No ale to jest data umowna. Tak naprawdę tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem i tyle. To państwo zaczynało się tworzyć i ten proces tworzenia II Rzeczpospolitej trwał kilka lat. Tak naprawdę mniej więcej do roku 22, kiedy uformowały się granice. I nie inaczej jest z tym okresem przechodzenia od PRL-u do III Rzeczpospolitej. Moim zdaniem on się zaczyna jesienią 89 roku, ale kończy się po dwóch latach, jesienią 91 roku. Dlaczego wtedy? Ano dlatego, że w październiku 91 roku odbywają się w pełni demokratyczne wybory do Sejmu. I to jest taki moment, który kończy ten dwuletni okres przejściowy między właśnie PRL a III Rzeczpospolitą. Ale niektórzy mówią, że to jeszcze za mało, że ten Sejm był demokratycznie wybrany i przesuwają tę datę okresu przejściowego o kolejne dwa lata, aż do września 93 roku. Dlaczego akurat do września 93 roku? Otóż dlatego, że 17 września 1993 Polska opuścił ostatnie oddziały rosyjskie, a więc oddziały armii, która w rezultacie II wojny światowej wkroczyła na ziemię polskie, przyniosła nam tutaj dyktaturę komunistyczną, no i można powiedzieć, że symbolicznie wycofanie się ostatniego rosyjskiego żołnierza kończy właśnie tą epokę, która się zaczęła dla ziem polskich w latach 1944-45. No i właśnie na te lata 89-93 przypada działalność czterech rządów, o których piszę w mojej książce. Jest to oczywiście najbardziej znany rząd Tadeusza Mazowieckiego, ale po nim są jeszcze trzy inne, a mianowicie rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, który działa przez cały rok 91. Rząd może znany z racji afery lustracyjnej, o której też może jeszcze zdążę wspomnieć, rząd Jana Olszewskiego. To jest z kolei najkrócej istniejący rząd w dziejach III Rzeczpospolitej, bo on istnieje tak naprawdę niespełna pół roku. I ostatni z tych czterech rządów, rząd Hanny Suchockiej, a więc pierwszej kobiety premiera w dziejach Polski, który kończy swoją działalność właśnie jesienią 90. 1993 roku i tak się składa, że dosłownie w dwa dni po wycofaniu tych ostatnich żołnierzy rosyjskich z Polski 19 września 1993 roku mają miejsce kolejne wybory, przedterminowe wybory parlamentarne, które sprawiają, że do władzy w Polsce wraca postkomunistyczna lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe wywodzące się z ZSL-u i to jakby kończy epokę tak zwanych rządów solidarnościowych, bo te cztery rządy, które przed chwilą Państwu wymieniłem, są określane mianem rządów solidarnościowych. To dlaczego? Dlatego, że większość polityków tworzących te rządy była działaczami Solidarności, tego wielkiego ruchu społecznego, który narodził się w roku 80 i po wprowadzeniu stanu wojennego działał przez większość lat 80 nielegalnie, no ale w roku 89 został zalegalizowany, a następnie jego parlament, jego polityczna reprezentacja, tak zwane komitety obywatelskie wygrały wybory czerwcowe w 89, wprawdzie nie w pełni demokratyczne, ale wskutek ciągu wydarzeń, których tu nie będę Państwu opowiadał, ostatecznie to właśnie ich reprezentant Tadeusz Mazowiecki stanął na czele tego pierwszego niekomunistycznego rządu. No właśnie, powiedziałem niekomunistycznego rządu, a tak naprawdę to nieprecyzyjnie się wyraziłem, bo niekomunistyczny był premier Tadeusz Mazowiecki. Natomiast w tym rządzie, rządzie Tadeusza Mazowieckiego na 24 ministerstwa tylko połowa, czyli 12, to byli ministrowie reprezentujący Solidarność. Natomiast druga połowa, druga dwunastka, to byli ministrowie wywodzący się albo z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Partii Komunistycznej, albo z dwóch stronnictw sojuszniczych PZPR z czasów PRL-u, a więc Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. I tak naprawdę rząd Mazowieckiego był takim rządem hybrydowym, częściowo wywodzącym się z sił politycznych starego systemu, a częściowo już z przedstawicieli obozu solidarnościowego. Natomiast w pozostałych trzech rządach, a więc w rządzie Bieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej, nie było już przedstawicieli obozu komunistycznego. Inna rzecz, że PZPR, ta partia komunistyczna rządząca Polską po II wojnie światowej, rozwiązała się w styczniu roku 90, a więc w okresie istnienia rządu Tadeusza Mazowieckiego. I teraz, proszę Państwa, spróbuję w naprawdę takim sygnalnym, telegraficznym skrócie opowiedzieć Państwu o działaniach, jakie podejmowały te cztery rządy. Zacznę od polityki zagranicznej. Dlatego, że na arenie międzynarodowej w ciągu tych czterech lat dokonują się naprawdę olbrzymie zmiany. Trochę już je sygnalizowałem, mówiąc o tym wycofaniu żołnierzy rosyjskich z terytorium Polski, no ale zacznijmy od początku. Otóż kiedy powstawał rząd Tadeusza Mazowieckiego, a więc we wrześniu 89 roku, Polska była członkiem dwóch międzynarodowych organizacji, jednej o charakterze polityczno-wojskowym, to był Układ Warszawski, który skupiał kraje bloku sowieckiego, druga to była organizacja gospodarcza, a więc Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, która również skupiała kraje bloku sowieckiego, a więc te kraje zależne od Moskwy, które znalazły się w strefie wpływów Kremla po II wojnie światowej. I dopiero wydarzenia dosłownie mające kilka tygodni po powstaniu rządu Mazowieckiego, wydarzenia tak zwanej jesieni ludów, sprawiły, że rządy komunistyczne zaczęły się załamywać w krajach bloku sowieckiego, a więc NRD upadł w listopadzie, mur berliński, dosłownie dwa tygodnie później doszło do aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Proces przemian na Węgrzech, można powiedzieć, przebiegał równolegle z polskimi i tam w roku 89 również uległa ukruszeniu władza komunistyczna. W grudniu 89 roku doszło do krwawych wydarzeń zwanych rewolucją grudniową w Rumunii. One położyły kres dyktaturze Nikolaja Czałszewsku. Mniej krwawe na szczęście były wydarzenia w Bułgarii. W wszystkich tych krajach reżimy komunistyczne się załamały, można powiedzieć, jak kostki domina przewracane. No i Polska była tym pierwszą kostką domina. To jest nasz wkład niewątpliwie w historię regionu. Taka jest dość powszechna opinia historyków, że tu Polska i Węgry, ale jednak Polska jako kraj większy, no, była wiodąca w tym procesie. Oczywiście to wszystko było możliwe, dlatego że Wielki Brat ze Wschodu, czyli Związek Sowiecki, zaczął zmieniać swoją politykę. Chodzi tu przede wszystkim o politykę Michaiła Gorbaczowa, ostatniego przywódcy Związku Sowieckiego, no, który najkrócej mówiąc postanowił dać większą swobodę krajów satelickim. Dlaczego? Skąd ten pomysł? No, ten pomysł się wziął stąd, że Gorbaczow miał świadomość, że Związek Sowiecki przegrywa wyścig cywilizacyjny z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi i potrzebuje głębokich zmian gospodarczych. I żeby te zmiany gospodarcze przeprowadzić, potrzebna jest większa też swoboda polityczna i trzeba, mówiąc inaczej, no, zmienić formułę relacji z krajami satelickimi. Tyle tylko, że jak to często bywa, jak się zaczyna coś remontować, to często okazuje się, że to coś, w tym wypadku system realnego nie nadaje się do remontu. I tak właśnie było w przypadku bloku sowieckiego, jak już Gorbaczow wypuścił tego dżina z butelki, zaczął dawać krajom satelickim większą swobodę, no to one się wyrwały, można powiedzieć, na wolność już całkowicie. Gorbaczow pogrążył się w kłopotach związanych z sytuacją wewnętrzną w Związku Sowieckim i jakby coraz mniej interesował się tym, co się działo w krajach satelickich. I to oczywiście otworzyło Polsce drogę do stopniowo poszerzania swojej suwerenności. W roku 90 zaczęły się rozmowy na temat przyszłości Układu Warszawskiego i RWPG i po pewnych wahaniach tu rząd Mazowieckiego i sam premier Mazowiecki był bardzo ostrożny, on się bał bardzo rozdrażnić Moskwę. Ostatecznie w roku 91 zarówno Układ Warszawski, jak i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej zostały zlikwidowane. No ale to jeszcze nie oznaczało końca problemów Polski, tym bardziej, że pojawił się inny problem, który wynikał z tej jesieni narodów, z upadku muru berlińskiego, a mianowicie problem zjednoczenia Niemiec. To wydarzenie z jednej strony było zrozumiałe, Niemcy podzieleni po II wojnie światowej, no za sprawą decyzji wielkich mocarstw, odczuwali się do jedności, chcieli tego zjednoczenia, ale zarazem w Europie tego zjednoczenia się bardzo obawiano. Obawiał się tego też premier Tadeusz Mazowiecki w kontekście polskiej granicy zachodniej. Zwłaszcza, że przywódca Republiki Federalnej Niemiec, kanclerz Helmut Kohl, dość długo prowadził niejasną politykę w sprawie ostatecznego potwierdzenia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Z czego się to brało? No to się brało z gry Kohla na część swojej własnej opinii publicznej, która miała pewne nadzieje, że może to zjednoczenie Niemiec przyniesie też szansę na jakąś rewizję granic. Kohl sam w to nie wierzył, ale zależało mu na głosach tych tak zwanych środowisk ziomkowskich. W związku z tym nie mówił jasno, nie zajmował jasnego stanowiska w sprawie granicy, natomiast przyjmował takie formalne stanowisko, że jak się Niemcy zjednoczą, to dopiero zjednoczone państwo niemieckie będzie władne i suwerenne wypowiedzieć się w kwestii granic. No a on nie może w imieniu Niemiec, które się jeszcze nie zjednoczyły. No i w związku z tym Tadeusz Mazowiecki prowadził bardzo, powiedziałbym, taką aktywną kampanię dyplomatyczną wiosną od 90 roku na arenie międzynarodowej, której celem było nakłonienie właśnie Helmuta Kohla do złożenia stosownych deklaracji. To się udało w ograniczonym stopniu. Pokazało też Polsce i Mazowieckiemu no, fatalną sytuację. Mimo że Polska się wybija na wolność, zarazem jest krajem, czy była krajem wtedy postrzeganym no, jako kraj zbankrutowany. I tu przechodzę do drugiego obszaru, a mianowicie do gospodarki. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że stan finansów państwa, stan gospodarki polskiej w roku 89 był katastrofalny. Na to wpływ miało trwające właściwie całą dekadę lat 80. recesja gospodarcza. Ona była spowodowana błędami, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, jeszcze w latach 70. przez ekipę Gierka popełnionymi, a skutkowało to między innymi olbrzymim zadłużeniem zagranicznym Polski, a następnie stan wojenny w Polsce sprawił, że główne kraje Zachodu obłożyły Polskę sankcjami gospodarczymi i te sankcje gospodarcze pogłębiły jeszcze bardziej kryzys gospodarczy, w efekcie czego Polska właściwie w latach 80. nie obsługiwała większości swojego zadłużenia zagranicznego, w konsekwencji czego no, byliśmy postrzegani jako bankrut w dużym stopniu na świecie. No i teraz ten zbankrutowany kraj z jednej strony, prawda, próbował się przeciwstawić Kohlowi i potędze Republiki Federalnej Niemiec, prawda, na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony wyciągał rękę po prośbie do tychże właśnie Niemiec z prośbą o pomoc gospodarczą. Dlaczego? No dlatego, dlatego, że rzeczywiście przeprowadzenie reform w Polsce wymagało pewnego wsparcia ze strony Zachodu. Oczywiście dzisiaj w tej sprawie toczy się spór, bo tu dochodzimy do kolejnego elementu bardzo istotnego, czyli do programu gospodarczego rządu Tadeusza Mazowieckiego, tak zwanego planu Balcerowicza. On budzi do dziś olbrzymie emocje. Dzisiaj bardzo często słyszy się głosy krytyczne mówiące, że ten program był błędny, że jego koszty społeczne były za wysokie. Ja nie kryję, że ja jestem tutaj odmiennego zdania. To znaczy uważam oczywiście, że tam popełniono szereg błędów, w mojej książce o nich piszę, ale błędów na poziomie pewnych szczegółowych działań. Natomiast kierunek, który wytyczał plan Balcerowicza, więc przejścia od gospodarki realnego socjalizmu, od systemu tak zwanego nakazowo-rozdzielczego, zdominowanego przez niewydolność, własność państwową w kierunku gospodarki rynkowej, to był kierunek zdecydowanie słuszny. Ale on miał też poza racjonalnością ekonomiczną także właśnie wymiar geopolityczny, bowiem tak naprawdę Polska w momencie, w którym uwolniła się od zależności od Moskwy, czy zaczęła się tak naprawdę uwalniać, bo myśmy się uwolnili od zależności w wymiarze wojskowym w momencie, kiedy wojska rosyjskie wyszły z Polski, ale przecież na przykład zależność w sferze dostaw surowców energetycznych, ropy naftowej, gazu, miała trwać jeszcze długie dziesięciolecia, no ale mieliśmy, można powiedzieć, na arenie międzynarodowej już pewne pole manewru i chcieliśmy bardzo dołączyć do Zachodu. Taka była wola większości Polaków. Większość Polaków chciała, żeby w przyszłości Polska znalazła się w NATO, żeby w przyszłości Polska znalazła się w tworzącej się w tym okresie właśnie Unii Europejskiej, bo początek lat 90. to jest okres, w którym EWG, Europejska Wspólnota Gospodarcza, przekształca się właśnie w Unię Europejską. Otóż, żeby tam dołączyć do tego klubu zachodniego, trzeba było prowadzić reformy gospodarcze, które wytyczała organizacja o nazwie Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Czyli mówiąc inaczej, żeby się uwiarygodnić przed Zachodem, musieliśmy skorzystać z recept Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To jest coś, czego nie biorą pod uwagę często krytycy Balcerowicza, mówiąc, że można było wszystko zrobić inaczej. No więc teoretycznie można było. I tak na przykład zrobiono na Białorusi. Tak zrobiono na Ukrainie. I wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja w tych krajach, a jak wygląda w krajach Europy Środkowej, od krajów bałtyckich po właśnie wspomnianą tu wcześniej Bułgarię i Rumunię. I widać wyraźnie, jak potoczyły się inaczej losy tych dwóch grup krajów, które dokonały właśnie w tamtym okresie, na początku lat 90. innego wyboru geopolitycznego. I w związku z tym to pokazuje, że te zmiany gospodarcze, tak bolesne i trudne, w których rzeczywiście niektórych można było uniknąć, ale w większości one były nieuchronne. No, pojawienie się bezrobocia, pojawienie się upadku wielu przedsiębiorstw dotowanych dotąd przez państwo, wreszcie proces prywatyzacji, która nie zawsze przebiegała tak, jak należy. To wszystko były działania, których nie można było uniknąć, jeśli chciało się dołączyć do tego klubu zachodniego, do Unii Europejskiej, do NATO. I tutaj, jak powiadam, zgoda była dość szeroka. Znamienne, że po roku 93, kiedy do władzy wrócili postkomuniści, oni tak naprawdę nie podjęli żadnych zasadniczych, istotnych zmian ani w polityce zagranicznej, ani w polityce gospodarczej. Te korekty, których dokonali, były naprawdę niewielkie. Dlaczego? No bo oni też uważali, że nie będą się przeciwstawiać woli większości Polaków właśnie, której celem była chęć przyłączenia się do tego klubu zachodniego, czy tak nazywam kolokwialnie, przypomnę raz jeszcze, Unię Europejską i NATO. No i wreszcie, proszę Państwa, trzeci wielki obszar, który budzi tak naprawdę największe emocje, jeśli chodzi o tamten okres, to polityka wewnętrzna tych rządów. I tu oczywiście przede wszystkim w pierwszej kolejności największe emocje budzi kwestia tak zwanej grubej kreski premiera Mazowieckiego. On dokładniej mówiąc w swoim przemówieniu w expose, które wygłosił, użył pojęcia w 89 roku grubej linii, ale to zostało powszechnie nazwane grubą kreską. O co chodziło? Otóż Mazowieckiemu chodziło o to, że on grubą linią odkreśla przeszłość, a mianowicie nie bierze odpowiedzialności za rządy komunistyczne, za to doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej i od tego się właśnie odcinał. Natomiast dość powszechnie odebrano tą jego wypowiedź o tej grubej kresce jako deklarację, że on nie będzie prowadził żadnych działań o charakterze dekomunizacyjnym, czy lustracyjnym, że on nie będzie, mówiąc krótko, prowadził żadnych rozliczeń z epoką rządów komunistycznych. I rzeczywiście Mazowiecki takiej polityki nie prowadził. Dlaczego? Dlatego, że Mazowiecki był przekonany, a przypomnę, że on był premierem niewiele ponad rok, do grudnia roku 90. On był przekonany, że siły starego reżimu, które zdecydowały się oddać częściowo władzę, częściowo dlatego, że przypomnę, że równolegle przez cały okres premierostwa Mazowieckiego prezydentem najpierw PRL, a później Rzeczpospolitej Polskiej był generał Wojciech Jaruzelski, a zatem przywódca komunistyczny z lat 80. Otóż Mazowiecki był przekonany, że jeżeli spróbuje jakichś bardziej radykalnych działań dekomunizacyjnych, to natychmiast te siły starego reżimu, przede wszystkim skupione w aparacie służb specjalnych, w armii, po prostu podniosą głowę i zmiotą tą rodzącą się polską demokrację. Czy Mazowiecki miał rację? No, wokół tego toczy się spór. W moim przekonaniu w wielu sprawach nie miał racji. W wielu sprawach mógł się zdecydować na działania bardziej radykalne, co nie znaczy oczywiście, że on niczego istotnego nie zmienił. Zmienił bardzo wiele i najważniejszą reformą wewnętrzną rządu Mazowieckiego, za którą należy mu się pomnik, jest odrodzenie samorządu w Polsce. Bo proszę Państwa, pierwsze całkowicie demokratyczne wybory w Polsce odbyły się w maju 1990 roku i były to wybory samorządowe, do samorządu gminnego. To właśnie rząd Tadeusza Mazowieckiego przygotował pakiet ustaw, które umożliwiły zastąpienie fasadowych i fikcyjnych tak naprawdę rad narodowych, które istniały w PRL-u, a które były tylko jednym z, powiedziałbym, takich kamuflaży, za którymi skrywała się władza partii komunistycznej, zastąpiły autentycznym samorządem. I oto zaczyna się rzeczywiście w Polsce odradzać samorządność lokalna od lata roku 90. I to jest niewątpliwie ogromny krok w budowie demokratycznego państwa i największy sukces właśnie rządu Mazowieckiego. Natomiast na innych polach było już gorzej. No, przykładem jest oczywiście kwestia służb specjalnych. Otóż to nie jest tak, że rząd Mazowieckiego nic z nimi nie zrobił. Rząd Mazowieckiego podjął decyzję o likwidacji Służby Bezpieczeństwa, a więc tajnej policji politycznej z czasów PRL. Przeprowadzono nawet weryfikację funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, tyle tylko, że jak się spojrzy na liczby, to się okazuje, że na 13 tysięcy funkcjonariuszy SB, którzy przystąpili do tej weryfikacji, negatywnie zweryfikowano jedynie 3,5 tysiąca. Natomiast zdecydowana większość, czyli ponad 10 tysięcy, otrzymała zielone światło do pracy albo w utworzonym w miejsce SB Urzędzie Ochrony Państwa, albo w innych służbach państwowych, takich jak policja, straż graniczna i inne urzędy państwowe. I niewątpliwie tutaj no, ta weryfikacja była zbyt łagodna. Mazowiecki i jego zwolennicy tłumaczyli to tym, że bali się zostawienia wielotysięcznej grupy funkcjonariuszy SB, no, ludzi szkolonych w inwigilacji, w posługiwaniu się bronią, kompletnie jakby na samopas. Obawiali się jakby z ich strony jakichś takich buntów, prawda, czy jakichś działań wymierzonych w państwo. Wydaje mi się, że te obawy były na wyrost. No ale jest faktem, że Urząd Ochrony Państwa, który powstał jako pierwsza służba specjalna w roku 90, właśnie będąca dziełem rządu Mazowieckiego, był w 95% złożony z funkcjonariuszy dawnej Służby Bezpieczeństwa i to musiało zaciążyć na sposobie jego działania. No i wreszcie to zaniechanie największe w moim przekonaniu dotyczyło wymiaru sprawiedliwości. Mianowicie tutaj przeniesiono wprost wymiar sprawiedliwości, a więc sądownictwo i prokuraturę z czasów PRL do III Rzeczpospolitej bez żadnej weryfikacji. I to był zasadniczy błąd, bo to się zemściło po latach. Źródła konfliktu, który dzisiaj trwa w Polsce wokół wymiaru sprawiedliwości, sięgają tamtego okresu i część zwolenników obecnych zmian przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość podnosi właśnie, moim zdaniem niesłusznie, bo tu minęło ćwierć wieku i to dotyczy w miażdżącej większości zupełnie innych ludzi, ale że dzisiaj trzeba zrobić weryfikację i czystki w sądownictwie, bo wtedy tego nie zrobiono. No nie, wtedy źle się stało, że tego nie zrobiono, ale nie można moim zdaniem tego argumentu podnosić po upływie ćwierć wieku, bo on dotyczy, jak mówię, w miażdżącej większości zupełnie innych ludzi, ludzi, którzy trafili do wymiaru sprawiedliwości już po roku 1990. I oczywiście tutaj w kontekście tych wszystkich spraw największe emocje budzi sprawa lustracji, którą jako pierwszy zdecydował się podjąć rząd Jana Olszewskiego. Jak wiadomo, to się skończyło porażką, ale bardzo często upadek rządu Olszewskiego jest przedstawiany w sposób fałszywy, a mianowicie taki oto, to jest zwana legenda, którą zbudowano, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej, że rząd Olszewskiego upadł, ponieważ chciał dokonać lustracji. Otóż nie, to jest nieprawda. Jakby Państwo przeczytali moją książkę, ja to bardzo szczegółowo wyjaśniam, tu nie mam czasu na to, mogę to ewentualnie w pytaniach rozwinąć, ale rząd Jana Olszewskiego upadł dlatego, że był tak zwanym rządem mniejszościowym. On przez cały okres swojego istnienia, tego niespełna półrocznego, nie miał większości w parlamencie. Istniał tylko dlatego, że parę ugrupowań politycznych zgodziło się dać mu szansę na powstanie, a później liczyło na to, że premier Olszewski się z nimi dogada i że te ugrupowania wejdą do tworzącej ten rząd koalicji. Natomiast premier Olszewski okazało się, że nie chciał się z nimi dogadać, liczył, że po prostu dla jego rządu nie ma alternatywy. No i okazało się, że był w błędzie. Także akcja lustracyjna tylko przyspieszyła upadek rządu o kilka dni, może kilka tygodni, ale już nawet na pewno nie kilka miesięcy. W związku z tym tak naprawdę mamy tutaj często z mitami dotyczącymi tego okresu początku lat 90. Tych mitów jest oczywiście znacznie więcej. Ja ich tutaj wszystkich nie będę rozwijał, natomiast chcę jeszcze, już przechodząc do podsumowania, powiedzieć, że tak jak powiedziałem Państwu o lustracji i powiedziałem o służbach specjalnych, tak chcę powiedzieć, że bardzo wiele rozwiązań z tamtego okresu, przyjętych właśnie wówczas, jakby można powiedzieć, pozostało po dzień dzisiejszy. Podam przykład. Jedno z najważniejszych dokonań rządu Hanny Suchockiej to podatek VAT. Reforma VAT-owska, a więc wprowadzająca ten podatek od VAT-owski, który dzisiaj powszechnie używamy, weszła w życie w roku 93. To był moment, kiedy został zbudowany nowoczesny, rok wcześniej wszedł podatek od dochodów osobistych PIT. Czyli to jest moment, kiedy rodzi się ten system podatkowy w Polsce, który mamy dzisiaj. Oczywiście stawki się zmieniły, różne szczegóły się zmieniły, także sposób spłacenia tego podatku, prawda? Internet wtedy dopiero raczkował, dzisiaj możemy się rozliczać przez internet, ale chcę o tym powiedzieć, że ten podatek VAT jest takim przykładem zmian instytucjonalnych, które wtedy zostały wprowadzone i które można powiedzieć w jakimś zakresie do dziś obowiązują. Takich przykładów jak z podatkiem VAT jest oczywiście znacznie więcej. On dotyczy bardzo wielu różnych obszarów funkcjonowania państwa i dzieli się, można powiedzieć, te rozwiązania zarówno na udane, jak i na mniej udane i całkowicie nieudane. Tutaj trzeba by mówić szczegółowo o każdej sferze życia odrębnie, a nie zdążyłem powiedzieć o mnóstwie spraw. Nie zdążyłem powiedzieć choćby o rolnictwie, które bardzo boleśnie przeżyło właśnie reformę Balcerowicza, o likwidacji PGR-ów. To jest taki symbol właśnie tej traumy transformacyjnej, ponieważ rzeczywiście, i to jeden z błędów, pozostawienie rzeczywiście samym sobie ludności rolniczej, tym zatrudnionej w tych państwowych gospodarstwach rolnych, które były skrajnie nieefektywne i które w momencie, jakim rząd Mazowieckiego zablokował dotacje, które były tak naprawdę utrzymywane sztucznie przy życiu przez długie lata, no to zaczęły bankrutować i właściwie nie było żadnego programu społecznego dla tych ludzi. Więc to jest też okres, proszę Państwa, w którym zaczyna się na przykład ład w mediach. Oczywiście dzisiaj prasa papierowa jest coraz mniej popularna, ale właśnie wtedy decyzje rządu Mazowieckiego o podziale tak zwanej robotniczej spółdzielni wydawniczej Prasa Książka Ruch, a przypomnę, pewnie może Państwo nie wiecie, RSW Prasa Książka Ruch to był taki super koncern wydawniczy w czasach PRL, który wydawał 90 kilka procent ogółu wszystkich czasopism, miał największe wydawnictwo książkowe. Sposób, w jaki rząd Mazowieckiego, a właściwie komisja powołana przez ten rząd, podzieliła ten rynek prasy papierowej na długie lata, no go określił w jakimś stopniu, wykreował szereg bardzo silnych tytułów, a inne skazał na porażkę. Także początek lat 90. to jest początek ładu w mediach elektronicznych. Przypomnę, że właśnie w końcówce tego okresu, o którym mówię, w roku 93, powołana wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podzieliła koncesję na częstotliwości telewizyjne i pierwszą stacją prywatną, która utrzymała, telewizyjną, która otrzymała koncesję na ogólnopolską telewizję, jest świetnie Państwu znana telewizja Polsat. To właśnie wtedy Zygmunt Solo zaczął swoją karierę, można powiedzieć, finansową, bo Jakub porównuje zawsze koncesję na tą ogólnopolską telewizję do kury znoszącej złote jajka. Kto ją wygrał, ten do dzisiaj te złote jajka wybiera z koszyka. No i takich wydarzeń, jak mówię, z tamtego okresu jest naprawdę całe mnóstwo, ale o nich już chętnie opowiem, odpowiadając na pytaniach Państwa, w zależności od tego, jakiego obszaru one będą dotyczyły. Także w tym momencie kończę tą moją wypowiedź wprowadzającą i teraz zamieniam się w słuch, czekam na pytania i oddaję głos prowadzącemu, który, jak rozumiem, będzie moderował dalszą częścią naszego spotkania. Dziękuję.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja widzę, że tutaj powoli zaczynają się pojawiać kolejne pytania. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolą, Panie profesorze, kilka pytań ode mnie, trochę na
Proszę
start.
bardzo.
89, zaczynamy od początku. Plan władzy komunistycznej na nową Polskę jest włączenie opozycji do niekonfrontacyjnych wyborów oraz takie stopniowe, bardzo wygodne dla nich, można powiedzieć chyba ewolucyjne, tak, transformowanie kraju. Prezydentem miał być Jaruzelski z 6-letnią kadencją do 95. Miał dawać taki parasol ochronny dzięki swoim powiększonym kompetencjom. Parlament, ten wybrany w wyborach czerwcowych, miał mieć kadencję do 93. roku, więc można powiedzieć, że mamy taki bardzo bezpieczny okres transformacyjny. I teraz pytanie, jakie są te kamienie milowe przechodzenia z PRL-u do III RP? No bo nie dotrwał Jaruzelski ani do 95, ani ten parlament, trochę taki koncesjonowany, do 93.
Tak, oczywiście, no, niewątpliwie najważniejszym momentem, takim momentem narodzin, moim zdaniem, III Rzeczpospolitej, momentem, który jeśli kiedyś będzie święto w ogóle na wzór 11 listopada, święto narodzin III Rzeczpospolitej, moim zdaniem to oczywiście powinno być 4 czerwca. 4 czerwca roku 89, dlatego że te wybory, choć nie w pełni demokratyczne, są tak olbrzymim wstrząsem dla władzy komunistycznej, że właściwie można powiedzieć, że zaczyna się żywiołowy proces rozpadu dyktatury. Ja podam jeden taki przykład, który zawsze przytaczam przy tej okazji, żeby uświadomić słuchaczom, co się zaczyna dziać w aparacie państwa po 4 czerwca. Otóż kilkanaście dni po 4 czerwca, pod koniec czerwca, minister finansów w ostatnim komunistycznym rządzie Mieczysława Rakowskiego, pan Andrzej Wróblewski, wysyła pismo do Komitetu Centralnego PZPR, którym odmawia dalszego finansowania PZPR. Znaczy mówi, że nie będzie żadnych dodatkowych środków dla partii i to jest szok w tym komitecie, dlatego że oni tam zawsze to robili, co chcieli. No przecież Wróblewski był członkiem PZPR. To było coś niewyobrażalnego, ale Wróblewski jest tak naprawdę symbolem tysięcy urzędników, którzy na różnych szczeblach przestają słuchać komitetów partii na niższych szczeblach. Tam następuje tak zwane żywiołowe wypowiedzenie posłuszeństwa. I cały aparat partii, która dotąd oplatała państwo i właściwie kontrolowała wszystkie najważniejsze sfery, zaczyna się sypać, rozpadać. I to otwiera drogę właśnie do powołania rządu Mazowieckiego. Można powiedzieć, że bez tego prawdopodobnie Mazowiecki by jednak premierem nie został, ponieważ były próby aż do sierpnia, prawda? Kiszczak został na pewnym momencie przeforsowany jeszcze przez Sejm kontraktowy jako premier, tylko że doszło do buntu, prawda, w tych stronnictwach sojuszniczych i nagle się okazało, że partia już nie jest w stanie zmusić tych dawnych swoich sojuszników, satelitów do dyscypliny w Sejmie i nagle się okazało, że musi się ustąpić ze stanowiska premiera, prawda, oddać to stanowisko stronie solidarnościowej. Kolejny kamień milowy to oczywiście jest samopowstanie rządu Mazowieckiego. Sam fakt, że na przykład już Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest w rękach przedstawiciela PZPR, tylko profesora Skubiszewskiego, który jest tak zwanym niezależnym kandydatem, ale on de facto bardzo szybko się okaże bliski Mazowieckiemu i okaże się, no, znacznie bliższy tradycji Solidarności niż PZPR-owskiej. Później oczywiście kolejny etap to jest ten, o którym mówiłem, maj 90 roku, wybory samorządowe, zaczyna się demontaż tych struktur władzy lokalnej. Kolejny etap, no to oczywiście wybory prezydenckie. One są efektem bardzo ostrego konfliktu politycznego w obozie solidarnościowym, no ale sprawiają, że w miejsce generała Jaruzelskiego prezydentem zostaje Lech Wałęsa, mający silny demokratyczny mandat z wyborów powszechnych. Skądinąd te wybory powszechne są w moim przekonaniu błędem. Ja je krytykuję, dlatego że Polska ma system parlamentarno-gabinetowy i właśnie w roku 90 bez głębszej refleksji do niego zostaje dobudowany prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Jak się później śledzi historię III Rzeczpospolitej, no to ona obfituje w konflikty kolejnych prezydentów z kolejnymi rządami. No dziś tego nie widać tak wyraźnie, bo nie mamy koabitacji, nie mamy prezydenta wybieranego, znaczy z innego obozu politycznego niż ten, który ma większość w Sejmie i rząd. Ale wyobraźmy sobie na moment, że Rafał Trzaskowski wygrałby wybory, prawda, w ubiegłym roku prezydenckim. Mielibyśmy kompletny paraliż systemu politycznego i to prędzej czy później nastąpi. I to wszystko jest dziedzictwem roku 90. No i kolejny etap to oczywiście te wybory parlamentarne, o których mówiłem w październiku 91. I moim zdaniem to są te etapy takie prowadzące nas od właśnie od PRL-u do III RP.
To, panie profesorze, wobec tego ja mam pytanie. Jak funkcjonował ten parlament kontraktowy? O tym bardzo rzadko my mówimy, natomiast to był bardzo dziwny twór, a jednak udało mu się przeforsować wiele reform.
Tak, znaczy on jest bardzo wysoko oceniany, dlatego że tam rzeczywiście bardziej się zajmowano reformowaniem państwa, mniej taką klasyczną bijatyką polityczną. Oczywiście tam były spory, ostre dyskusje, ale przeważało przekonanie, że trzeba się dogadać w imię ratowania, no właśnie, zwłaszcza rozpadającej się gospodarki. I tutaj klasycznym przykładem jest właśnie przyjmowanie 10 ustaw, które tworzyły plan Balcerowicza w jakimś szaleńczym tempie w grudniu 89 roku, żeby one weszły w życie od 1 stycznia roku 90. Tam rzeczywiście przez właściwie okres Bożego Narodzenia w permanencji komisje sejmowe, taka komisja nadzwyczajna pracowała, Sejm się zbierał nawet w niedzielę, no po to, żeby to uruchomić, bo rzeczywiście polską gospodarkę pożerał pożar hiperinflacji i tutaj no, wykazano się rzeczywiście daleko idącym, można powiedzieć, ofiarnością i taką pracowitością. I bardzo wiele z tych ustaw wtedy przyjętych przez Sejm kontraktowy i Senat, który był już całkowicie demokratycznie wybrany, do dziś Polsce dobrze służy. Także ja ten parlament, mimo że on nie miał w pełni demokratycznej legitymacji, oceniam dość wysoko. No właśnie dlatego, że jest tak czasem, że nawet jeśli nie ma się pełni demokratycznej legitymacji, to jest coś takiego jak duch czasów. To była epoka, w której poczucie, że stary system kompletnie zbankrutował i Polska jest właściwie w ruinie, że coś z tym trzeba zrobić, było wszechogarniające. I to świetnie widać, no choćby na przykład w głosowaniu w Sejmie nad Konstytucją w grudniu 89, kiedy z wyjątkiem chyba 3 czy 4 posłów PZPR, cała reszta, czyli w liczbie 100 kilkudziesięciu, podniosła rękę za usunięciem artykułu z konstytucją o przewodniej roli PZPR w państwie. Prawda? Nikt nie miał wątpliwości i na rzecz PZPR już wtedy dogorywała i miesiąc później się samo zlikwidowała. No ale jednak ci posłowie podnieśli rękę za tym. Nie wstrzymali się, nie wyszli z sali, tylko zagłosowali też za zmianą konstytucji. Więc to jest przykład właśnie takiego niepatrzenia wyłącznie przez pryzmat własnego interesu, tylko przez pryzmat interesu państwa. Choć oczywiście, to, żeby nie zabrzmiało to tak słodko, były też przypadki oczywiście obrony interesów własnych. No, trzymając się przykładu PZPR, paręnaście tygodni później była gigantyczna awantura, ponieważ pojawił się wniosek o nacjonalizację majątku PZPR i oczywiście wtedy ci byli posłowie, już były już nieistniejącej PZPR, bronili oczywiście tego majątku przed nacjonalizacją, która ostatecznie się udała cząstkowo, bo tam rząd Mazowieckiego powołał komisję i no mówiąc krótko, część tego majątku rzeczywiście została rozkradziona, mówiąc brutalnie. Ale wiele takich rzeczy rzeczywiście się wtedy działy, no jak mówię, nie był w stanie nikt nad tym zapanować.
Najczęściej przywoływany przykład reform Balcerowicza jako pewien taki mit założycielski, który gdzieś tam krąży. I ja nie chciałbym absolutnie wracać do kwestii, co można byłoby zrobić lepiej. Pan profesor już o tym powiedział. Ja mam natomiast pytanie, czy komuś poszło lepiej niż Polsce?
No właśnie, to jest dobre pytanie, dlatego że jeśli się patrzy na taki wskaźnik jak PKB, który jest takim jednym z głównych wskaźników gospodarczych, to Polsce wprawdzie z bardzo niskiego poziomu i po bardzo głębokim załamaniu recesji tej transformacyjnej roku 90 i 91, polska gospodarka od roku 92 zaczyna rosnąć i ten proces trwa nieprzerwanie aż do ubiegłego roku, do recesji spowodowanej przez COVID. I to jest jedyny taki przypadek w całej regionie i właściwie jeden z nielicznych na świecie, że jakaś gospodarka rośnie nieprzerwanie przez ponad ćwierć wieku. I to pokazuje, jak jakby jedną ze stron tej reformy. Znaczy, z jednej strony ona była bardzo bolesna, ona była bardzo kosztowna społecznie, a ona z drugiej strony okazała się taką wstrząsową kuracją, która postawiła pacjenta na tyle na nogi, że biegł przez 25, ponad lat, właściwie 28 lat, można powiedzieć, nieprzerwanie, oczywiście raz wolniej, raz szybciej. No nie jest tak, że ta gospodarka się w równym tempie rozwijała. Oczywiście mieliśmy okresy spowolnienia. Niemniej jednak te fundamenty, które wtedy zbudowano, okazały się zdecydowanie zdrowe. I to jest coś, co trudno porównać z kimś innym. Trzeba powiedzieć, że inny krajach ta recesja transformacyjna była, powiedziałbym, mniejsza, ale trwała dłużej. W wszystkich tych krajach, o których mówiłem, to znaczy Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia, tam rzeczywiście zapaść w tym pierwszym okresie lat 90-91 była mniejsza, ale za to wychodzono z tej zapaści do połowy lat 90., niektóre kraje nawet dopiero w drugiej połowie lat 90. I jest jeszcze jeden przypadek, który ja zawsze podnoszę, żeby uświadomić, że to nie jest tylko problem wychodzenia z gospodarki realnego socjalizmu, ale to był też problem załamania się wymiany gospodarczej z Związkiem Sowieckim, a właściwie z Rosją, która weszła w miejsce Związku Sowieckiego. I to jest kazus Finlandii. Finlandia to był taki kraj, który po II wojnie światowej miał to szczęście, że choć znalazł się w strefie wpływów sowieckich, to pozwolono mu zachować demokrację i pozwolono mu zachować gospodarkę rynkową. Natomiast oczywiście polityka zagraniczna w Finlandii była uzależniona od Kremla. I kiedy ten kraj z gospodarką rynkową doświadczył tego, czego myśmy i cała Europa Środkowa doświadczyła, czyli upadku Związku Sowieckiego, co dla nas było pozytywne, bo odzyskaliśmy wolność, dla Finów było katastrofą, bo okazało się, że oni są na tyle mocno związani gospodarczo z Rosją, jak my. I nagle się okazało, że ta Finlandia, mimo że miała gospodarkę rynkową, mimo że miała demokrację parlamentarną, pogrążyła się w bardzo głębokiej recesji, w jakimś stopniu porównywalnej z tą recesją, której doświadczyły kraje Europy Środkowej. Mimo że, jak mówię, oni mieli przez cały okres powojenny gospodarkę rynkową i w związku z tym mieli też szereg powiązań z Zachodem, z krajami skandynawskimi, to ich nie uratowało przed tym. I to jest też argument, który pokazuje, jakim problemem. No, trzeba pamiętać, że u schyłku PRL-u prawie około 30% polskiego eksportu szło do Związku Radzieckiego. To się praktycznie w roku 90-91, drugim kompletnie załamało. I nie było już gdzie wysłać tych produktów. I to było coś, co sprawia, no, że trzeba na te kłopoty gospodarcze z tamtego okresu patrzeć no, z pewnego dystansu, a nie z pozycji takiego beserwiserstwa, że to można było zrobić inaczej, tamto można było. W szczegółach tak, natomiast generalnie nie ma innego kraju, który by przeszedł suchą stopą właśnie od realnego socjalizmu, czy szerzej od strefy zależności od Kremla, patrz Finlandia, do świata zachodniego, jak mówię, bezkosztowo.
Wybory 93 roku, pewien taki symboliczny kres pierwszego okresu założycielskiego, III RP, czy kontynuacja jakby bieżącego układu na scenie politycznej?
Wie pan, znaczy to jest oczywiście tak naprawdę w tych, mówiłem już o tym w pierwszej części, w tych fundamentalnych kwestiach, te trzy rządy koalicji SLD-PSL, rząd Pawlaka, Oleksego i Cimoszewicza, nie zmieniły kierunku polityki zagranicznej. Polska dalej uciekała ze wschodu na zachód. Staraliśmy się o członkostwo w Unii Europejskiej, w NATO w tym okresie. W polityce gospodarczej korekty też były bardzo ograniczone. Nie było jakiejś eksplozji polityki społecznej, nie było jakichś wielkich programów pomocy właśnie tym ludności, mieszkańcom PGR-ów czy jakimś tam robotnikom, prawda, których zakłady zbankrutowały. Mimo że Grzegorz Kołodko bardzo, to był taki główna postać, wicepremier, minister finansów w części tych rządów, był wielkim krytykiem Balcerowicza, to w takich fundamentalnych sprawach on tej polityki gospodarczej nie zmienił. Prywatyzację trochę spowolniono, troszkę tam pozmieniano różne rzeczy, ale co do zasadniczych kwestii tu nie było zmian. Co więcej, no pamiętajmy, że do roku 95 trwa prezydentura Lecha Wałęsy, który zresztą wchodzi w bardzo ostre konflikty z tymi rządami SLD-owsko-PSL-owskimi. Więc można powiedzieć, że rodzi się już taka normalna demokracja. Nie ma tutaj żadnych wydarzeń takich, które by miały charakter, powiedziałbym, prób przywracania starego reżimu. W momencie, jak SLD wygrało, pojawiały się takie zarzuty, że będzie próby tak zwanej rekomunizacji w Polsce. Niczego takiego SLD nie robiło, bo po prostu nawet nie chodzi o to, że nie było na to przyzwolenia społecznego, ale politycy SLD, mimo że wielu z nich miało PZPR-owską przeszłość, zdawali sobie sprawę, że do tamtej rzeki już nie ma powrotu. Że to jest, że oni chcieli wrócić, bo trzeba powiedzieć jasno, jak się patrzy na Aleksandra Kwaśniewskiego, czy w mniejszym stopniu na Leszka Millera, jako takie postacie symboliczne, no to mimo, że oni obaj robili karierę w aparacie władzy PRL, to ich, że tak powiem, sentyment do tamtych czasów był znikomy. To raczej dotyczyło tego starszego pokolenia, które już w tym momencie było na emeryturze i pewnie gdyby to ono nadawało ton SLD, prawda, mówię o takich ludziach, powiedzmy, no właśnie w stylu generała Jaruzelskiego, no to może oni by coś tam próbowali, ale mówię, to pokolenie zostało wysłane na emeryturę. Władze w SLD objęło młodsze pokolenie ludzi, którzy kiedyś byli w PZPR i oni, jak mówię, nie chcieli tego zawracać. Więc tutaj ten rok 93 jest ważny dla, powiedziałbym, środowisk solidarnościowych. Dla nich to jest upokarzająca klęska oczywiście. Oni w znacznej części za sprawą zmiany ordynacji wyborczej znajdują się poza parlamentem. Ja zawsze tłumaczę studentom, że to jest taki szczególny moment wyborów w 93, kiedy dwie postacie symboliczne dla polityki III RP, a mianowicie Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, wypadają z parlamentu. Oni się nie dostają do Sejmu i muszą się zająć czymś innym. Nie mogą być w parlamencie, bo ich nie wybrano po prostu, bo i partia Kaczyńskiego Porozumienie Centrum i partia Tuska Kongres Liberalno-Demokratyczny nie pokonały 5% progu wyborczego, który wtedy wprowadzono. I to jest w związku z tym, w tym sensie to było wstrząs, ale dla pewnych konkretnych ludzi z tych środowisk wywodzących się z Solidarności. Ale z punktu widzenia państwa, ustroju, to nie była jakaś przełomowa zmiana. To były po prostu kolejne normalne wybory parlamentarne, które doprowadziły do zmiany władzy. I to nie całkowitej, bo był cały czas Lech Wałęsa. I dopiero można powiedzieć, kiedy Kwaśniewski pokonał Wałęsę w 95, to całość władzy znalazła się w rękach obozu post-PRL-owskiego czy postkomunistycznego.
Ten wątek pojawił się w kontekście wymiaru sprawiedliwości, ale patrząc z perspektywy czasu, czy proces dekomunizacji, który zasadniczo chyba nie został nawet zapoczątkowany w latach 90., on miał szansę być przeprowadzony inaczej niż to się stało, biorąc uwagę na wszystkie uwarunkowania, które wówczas istniały?
Ja powiem tak, takiej totalnej dekomunizacji, która się marzy niektórym, zwłaszcza na radykalnej prawicy, nigdzie się nie udało przeprowadzić. Podobnie jak nie udało się przeprowadzić denazyfikacji i wielu innych procesów tego typu po upadku dyktatur w państwach demokratycznych. Wszędzie tam próbowano się z tym rozliczać, to się nigdzie w 100% nie udało. Dlaczego? Bo to po prostu jest niemożliwe. Natomiast oczywiście można było zrobić więcej. Można było, no na przykład, podałem przykład, zrobić tą weryfikację w przypadku wymiaru sprawiedliwości, usunąć tych sędziów, prokuratorów, którzy się w największym stopniu skompromitowali. Tam grupkę prokuratorów usunięto, ale na przykład wśród sędziów już takich zmian nie przeprowadzono, więc to na przykład można było zrobić. Co do lustracji, no można było z całą pewnością wcześniej, tak jak to się udało w Niemczech zrobić, otworzyć archiwa. Tu musieliśmy dekadę czekać na powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, tak naprawdę realnie dopiero mniej więcej w okolicach 2004-2005 roku zaczęto udostępniać ofiarom represji z czasów komunistycznych dokumenty ich dotyczące. Można to było spokojnie zrobić dekadę wcześniej, no ale właśnie pod warunkiem, że SLD nie wróciłoby do władzy, bo ono nie chciało tego z oczywistych względów, więc to była sprawa zablokowana w latach 93-97 i tu straciliśmy kilka lat. Później Akcja Wyborcza Solidarność do tego wróciła, to ona powołała IPN, też przy oporze bardzo ostrym prezydenta Kwaśniewskiego, no ale to wszystko się odwlekło w czasie. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że nawet w Niemczech, które jest często podnoszone jako taki przykład kraju, w którym właśnie przeprowadzono taką głęboką dekomunizację, to nie do końca jest prawda, bo znajdowano później agentów Stasi w bardzo różnych miejscach w aparacie państwowym. Mówi się, że w Czechosłowacji, w Czechach tak to fantastycznie ta lustracja była, no ale prawda jest taka, owszem, tam była ustawa dekomunizacyjna, tam rzeczywiście zablokowano agentom sztatnej bezpieczności przez pewien czas możliwość zajmowania funkcji publicznych, no ale jak dzisiaj się przyjrzymy, dziś premierem Czech jest człowiek, który był zarejestrowany jako agent sztatnej bezpieczności, dziś w roku 2021 pan Babiš ma taką przeszłość. No i więc jak widać, ci Czesi też, chociaż mieli rzeczywiście na początku większe sukcesy, tego do końca nie zrobili. Także ja uważam, że w Polsce to się udało w połowiczny sposób, ale jednak niewątpliwie sporo udało się na tym polu zrobić i dla mnie najważniejsze było jednak otwarcie archiwów IPN, udostępnienie dokumentów właśnie komunistycznych służb specjalnych. I dzisiaj Polska udostępnia to w zakresie moim zdaniem szerszym niż którykolwiek inny kraj postkomunistyczny. To mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale to nie jest tak, że jakbyście chcieli w Niemczech akta wywiadu Stasi oglądać, to wam je dadzą. U nas akta wywiadu PRL są udostępniane. Była to ciężka i długa walka, trwało to wiele lat, ale w tej chwili tak zwany zbiór zastrzeżony w IPN-ie został ostatecznie zlikwidowany. Nie ma już żadnych dokumentów w IPN-ie, które byłyby pod kontrolą służb specjalnych, w tym sensie, że ich udostępnienie badaczom czy dziennikarzom byłoby uzależnione od woli służb specjalnych. Czegoś takiego już nie ma. Natomiast oczywiście wiadomo, że te dokumenty zostały zdekompletowane albo zniszczone, albo rozkradzione i w IPN-ie nie ma całości dokumentacji komunistycznych służb specjalnych, ale te, które są, są już całkowicie dostępne. I w tym sensie to jest bardzo ważne właśnie dla tego procesu rozliczania z tamtą przeszłością, bo niewątpliwie akta komunistycznych służb specjalnych to jest ta najczarniejsza część epoki komunistycznej. Tam można odtworzyć te najbardziej dramatyczne wydarzenia, represje i prześladowania.